Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Witajcie, cześć i czołem. Nazywam się Malwina Ferenc i, jak to lubię określać, jestem rzemieślnikiem słowa, bo piszę książki. I tak się składa, że napisałam 10, 11 powstaje, ale nie o to chodzi, żeby było dużo, tylko żeby było dobrze, dlatego ta, co powstaje, jeszcze trochę będzie powstawać. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek. Ja tę informację powtarzam przy każdym odcinku, bo liczę się z tym, że są tacy, którzy zaczynają słuchać mnie właśnie od teraz. No więc zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika. Mówię o tym, jak od kuchni wygląda to całe pisanie i bycie twórczynią oraz o tym, co na rynku wydawniczym piszczy, a w ramach takiej swoistej wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych, czy też dużo częściej przesłuchanych książkach i są to odczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Poprzedni odcinek, wyobraźcie sobie, wzbudził spore zainteresowanie, a mówiłam o tym, dlaczego lubimy złych bohaterów, by następnie udowodnić Wam, że nie chodzi o złych, tylko chodzi o coś innego, o coś, co ci bohaterowie mają w sobie, ale nie jest to to samo, co czarny charakter, choć oczywiście mogą też być bohaterami czarnocharakterowymi. A co decyduje o tym, że dany bohater nas pociąga? No to przesłuchajcie sobie odcinek numer 40. Przekonacie się, długi odcinek nie jest. Jest to zaledwie pół godziny wycięte z życiorysu. Uwaga, tam wisienki nie ma. Wisienka będzie tutaj. Dzisiaj natomiast brutalnie odrę Was ze złudzeń. Zaskakująco dużo osób wciąż uważa, że dzięki pisaniu książek cieszyć się będzie powszechną estymą i zbije fortunę. O ile to pierwsze faktycznie występuje, choć słabnie, o tyle to drugie jest sprawą wielce dyskusyjną, więc podyskutujemy sobie o tym. Zanim jednak zabierzemy się za to, to zaczniemy od wisienki, czyli tort będzie później, zaczynamy jeść od wisienki. Opowiem Wam o książce, którą ostatnio przesłuchałam, bo tak się składa, że z racji nierozciągalności doby ponad pewne granice nie jestem w stanie obecnie wcisnąć czytania książek takiego, wiecie, albo e-booków, albo książek papierowych. Po prostu no, nie da rady. A ponieważ jeżeli chce się pisać, trzeba czytać, a jeżeli chce się pisać dobrze, trzeba czytać dobre książki, a mnie ciągnie naprawdę do dobrych książek, no to wciskam je gdzie tylko mogę, czyli tutaj mi przychodzą z pomocą audiobooki. Audiobooków słucham absolutnie wszędzie, gdzie tylko można mieć na uszach słuchawki i bardzo sobie chwalę tę metodę. Polecam gorąco, gdyby ktoś mówił, że nie ma czasu na czytanie. Audiobooki są dla Was. No i właśnie, pamiętajmy o tym, że te książki przesłuchuję, ja będę mówić, że czytam, ale to wiecie, o co chodzi. Poznałam więc książkę Cormaca McCarthy'ego Droga. To jest amerykański pisarz, niedawno zresztą zmarł. W tej wersji, w której ja ją poznałam, czyta Krzysztof Gosztyła i to jest mistrzostwo świata. Jeżeli ktoś nie zna lektorstwa Krzysztofa Gosztyły, to naprawdę niech pozna, to jest coś wspaniałego, to jest wartość sama w sobie. To, co słyszycie, to jest przekładanie kartek. Zacznijmy więc od Drogi. To jest niesamowita książka. Była mi zresztą polecana. Polecał ją Marcin Giełzak. To jest człowiek, który współprowadzi podcast Wiele w ręce. Gorąco Wam ten podcast polecam. Za jego rekomendacją właśnie po nią sięgnęłam i nie zawiodłam się. Droga to niesamowita rzeczywistość postapokaliptyczna. Dwoje ludzi, ojciec i syn, ojciec nie wiadomo ile ma lat, 35, może 40, ale chyba nie więcej, idzie z synem i też nie wiadomo ile syn ma lat, ale po sposobie mówienia można wnieść, że no nie więcej niż 10, najpewniej gdzieś koło 8, przemierzają całkowitą wyludnioną pustynię. Idą szosą, która kiedyś była szosą stanową i podążają na południe. Tyle tylko wiemy na południe. Oprócz tego, że dźwigają w plecakach swoje rzeczy, to ciągną ze sobą wózek sklepowy, taki wiecie, normalny wózek sklepowy na monetę, w którym wiozą resztę tego, co nie da rady było na plecy włożyć. Starannie unikają innych ludzi. Tych ludzi jest zresztą bardzo niewielu, ale jednak się na nich natykają. Nie padają w tej książce żadne imiona. Jest ojciec i syn, określany jako mężczyzna i chłopiec, ale nie wiadomo, jak się nazywają. Jedyne imię, jakie pada, okazuje się zresztą fałszywe. Idą przez niesamowitą pustynię. Tam jest szokująco odmalowana ta rzeczywistość. To jest rzeczywistość po jakiejś katastrofie, bliżej nieokreślonej, natomiast jest taka sugestia, że ona zaistniała z winy człowieka. Jest to całkowicie zniszczona ziemia, spalona ziemia, gdzie nie ma absolutnie żadnych roślin, nie ma żadnych zwierząt, nic nie ocalało. Człowiek jest ostatnią istotą żyjącą jeszcze na tej planecie. Cały krajobraz pokryty jest szarym popiołem, szarym pyłem. Drzewa, które mijają, jeszcze czasami płoną. Jeśli nie płoną, to stoją takie zwęglone kikuty. Śnieg, który pada, od razu szarzeje, bo miesza się z tym popiołem. Oni, żeby pozyskać wodę, po prostu topią ten śnieg, a następnie przesączają wodę przez szmatkę, bo nie da rady jej tak od razu wypić. Idą powoli, wręcz wloką się, tak jak na ich możliwości, śpią gdziekolwiek się da, ukryci, a to w lesie, a to gdzieś tam przy drodze i idą na południe. Mężczyzna i chłopiec, tak jak powiedziałam, celowo są bezimienni, bo nie są niczym szczególnym, ani nikim ważnym. Nie liczą się tak, jak inni ludzie też się nie liczą. Ich los nic nie znaczy, tak jak nic nie znaczy los innych ludzi. Niczym się od innych ludzi nie różnią, co zresztą dobitnie widać na końcu książki. Nie pada też tam ani jeden punkt topograficzny. Oczywiście mężczyzna posługuje się mapą i wiele rzeczy na tej mapie chłopcu wyjaśnia, ale nie pada żadna nazwa miasta, żadna nazwa jakiejś góry, rzeki, nic z tych rzeczy. Nie pojawia się nazwa stanu, regionu, hrabstwa, nic. Mówię o tym i podkreślam to, bo ostatnio zjechałam taką jedną książkę, której akcja toczy się w Warszawie, a opisano ją tak, że równie dobrze mógłby to być Pacanów. No i sorry Pacanów, przepraszam Was bardzo. Tam też jest zero elementów miasta, zero nazw knajp, ulic, zero opisów topografii, a bohaterowie zmieniają knajpy na zasadzie, że byli w tym lokalu, a później przeszli do innego lokalu, tak? I nie podają nic, żadne konkrety. Ale to nie jest to samo. Tam autor po prostu spieprzył robotę, nazwijmy to rzecz po imieniu, natomiast tutaj jest to zabieg celowy. I opisy rzeczywistości, krajobrazu są szczegółowe, naprawdę bardzo szczegółowe, ale porażają swoją monotonią i tak miało być. To jest, tak jak powiedziałam, wypalona przestrzeń, wszechobecne popioły, zwęglone drzewa. Jeśli rzeki, to martwe, bo rzeki jeszcze są, ale nic w nich nie ma, ani roślin, ani zwierząt, nic. Napotykają mężczyzna i chłopiec co jakiś czas martwe ciała, znajdują trupy w najróżniejszych możliwych miejscach. No i są świadkami makabrycznych scen. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie istnieje prawo, tak? Nie ma już państw, nie ma miast, są pojedynczy jakiś, czy w małych grupach ocalali ludzie, którzy po prostu przetrwali. Chłopiec nawet zadaje pytanie mężczyźnie, ile tych ludzi jeszcze zostało. Mężczyzna mówi, że nie wie, ale chyba niewielu. Natomiast człowiek jest jedyną istotą, która pozostała na ziemi, a wiemy, że ta rzeczywistość trwa już od dłuższego czasu. Mówi się o latach, czyli to nie jest katastrofa, która stała się pół roku temu. Ona się stała ileś lat temu i ta rzeczywistość po prostu trwa. No i teraz pytanie. Co jedzą ludzie, kiedy nie ma zwierząt i roślin? Otóż to. Dlatego jest to książka... czyta się ją wspaniale, ale jest to książka niezwykle ciężka, z naprawdę drastycznymi opisami, aczkolwiek tutaj duży plus, autor nie lubuje się w takich makabrach, one właściwie występują przy okazji, są tak jakby przemycane i z niejakim tak jakby zażenowaniem i wstydem je podaje, tak ja odnoszę takie wrażenie, bo to nie o nie chodzi. To nie chodzi o to, żeby epatować grozą. W trakcie tej lektury pojawia się pytanie o sen z wędrówki. Co to dalej da? Chłopiec i ojciec idą na południe z taką nadzieją, że tam będzie cieplej, ponieważ w tej rzeczywistości, jaka ich otacza, nigdy nie widać słońca, dlatego że na skutek właśnie tego kataklizmu, który nastąpił, słońce jest non-stop skryte pod chmurami. Coś się unosi w atmosferze, co odcina dostęp promieni słonecznych do powierzchni Ziemi. W związku z tym jest bardzo zimno. Co więcej, mrok coraz bardziej się nasila i temperatura cały czas spada, co jest właśnie ich tą przyczyną, że nie tylko oni, ale zresztą dużo osób podróżuje na południe. Ale pojawia się właśnie pytanie o sens tej wędrówki. Po co? Następne pytanie, jakie się pojawia, to co stało się z matką chłopca? Zadajemy sobie to pytanie, no i dostajemy odpowiedź, ale ta odpowiedź nie jest właściwie odpowiedzią, tylko rodzi kolejne znaki zapytania. Jakie mamy długofalowy plan? Pyta chłopiec ojca, no ale nie ma planu tak naprawdę, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Pojawia się też pytanie, po co to wszystko? Jaki sens ma wędrówka? I co jest jej alternatywą? Czy człowiek to taki homo viator, że nie posiadając już nic, straciwszy już wszystko, musi iść, bo to decyduje o jego człowieczeństwie? Czy granice moralności można przesuwać? I co decyduje o człowieczeństwie, o byciu człowiekiem? Czy można usprawiedliwić wszystko, jeżeli służy to przetrwaniu? Czy wszystko da się usprawiedliwić, jeżeli służy to przetrwaniu? I w końcu, czy walka o przetrwanie nie oznacza tylko i wyłącznie odsunięcia w czasie tego, co nieuniknione? I naprawdę przerażająca jest samotność w tej książce, samotność na każdym poziomie, począwszy od gatunku, który został jako jedyny na tej planecie, aż do samotności pojedynczego człowieka wobec śmierci. Koniecznie to przeczytajcie. Powiem Wam jeszcze tylko, że narracja prowadzona jest w trzeciej osobie i jest prowadzona tylko z perspektywy mężczyzny. I też znów wrócę do tego, że kiedyś w jednym odcinku mówiłam o tym, że raczej należałoby to uznać za błąd, bo od patrzenia tylko i wyłącznie z jednej z perspektywy służy narracja pierwszoosobowa, a trzecioosobowa zakłada zmianę perspektywy. No ale znów, tutaj świetnie się to udaje i pierwszoosobowa narracja byłaby kompletnie nieuzasadniona. Postać mężczyzny jest tak zbudowana, że znakomicie dźwiga na sobie ciężar fabuły, mimo że świat poznajemy właściwie wyłącznie z jego perspektywy i trochę w mniejszym zakresie z perspektywy chłopca. A więc Cormac McCarthy, Droga, czytajcie, nie pożałujecie, wspaniała książka. To tyle, jeśli chodzi o wisienkę. Przechodzimy do konsumpcji tortu. Dzisiejszy odcinek zatytułowałam Z pisania się nie utrzymasz, czyli krótkie i brutalne odarcie ze złudzeń, a temat podpowiedziała mi moja koleżanka Asia, pozdrawiam postindustrialną, zajrzyjcie na jej Instagram, świetne zdjęcia dziewczyna robi. Asia podesłała mi arcyciekawą dyskusję prowadzoną na Facebooku i oczywiście Wam tę dyskusję w opisie odcinka podlinkuję, nie bójcie się. Jest to jedna z nielicznych takich merytorycznych wymian zdań, w których zabierają głos osoby rzeczywiście mające coś sensownego do powiedzenia i na dodatek zajmujące się tym, o czym mówią. Rzecz dotyczyła zarobków pisarzy, zarobków, czyli zysków wydawnictw, dystrybutorów, wydawania książki samemu i w wydawnictwie, czyli ogólnie tego, o czym Wam już dwa razy mówiłam. No ale tak jak wspomniałam we wstępie, ponieważ jest jeszcze spora ilość osób wierzących głęboko, że ich pierwsza książka, którą właśnie piszą, jest tą, na którą świat czekał od zarania dziejów i kariera czeka za progiem, gotowa rzucić się im w ramiona, a wydawcy zaliczają nirwanę na samą myśl o tym tytule, o który zresztą będą walczyć jak lwy, no to muszę wrócić do tego po raz kolejny. No tak, wiecie, jak mawiał klasyk, nie chcę, ale muszę. I właśnie w tym odcinku będę cytować wypowiedzi z wątku, na który się powołuję. Wątek jest publiczny, osoby pisały pod własnymi nazwiskami, nikt się niczego nie wypiera i nikt niczego się nie wstydzi. Głos zabierały osoby reprezentujące wydawnictwo Charakter, ale też kilka innych wydawnictw, m.in. Pauzę i Smak Słowa. Autorzy książek się wypowiadali i ogólnie osoby związane zawodowo i profesjonalnie z rynkiem wydawniczym, ale też i te niezwiązane, ale jednak mówiące z sensem. Bardzo wartościowe to było, naprawdę. Wielce mi podniosło morale, gdy po przestudiowaniu wątku zobaczyłam, że i oni, i ja mamy to samo zdanie i ten sam punkt widzenia. I ja mogłam sobie, wiecie, wcześniej coś tam mówić jako autorka, tak? Ale jeśli szersze grono osób i to bardziej doświadczonych ode mnie mówi to samo, to śmiem twierdzić, że jednak mówiłam z sensem. Ile zarabia autor? No więc w zależności od wydawnictwa jest to kilka do kilkunastu procent ceny okładkowej lub kilkanaście procent od zysku wydawcy. Korzystniejsze jest dla autora oczywiście to pierwsze, jednak jednocześnie jest to opcja znacznie rzadziej występująca w przyrodzie. Z tym, że cena okładkowa jest jak Yeti. Podobno istnieje, ale nikt jej nie widział. Książki świeżo po premierze trafiają do dystrybucji już z rabatem, ceną promocyjną i za tę cenę właśnie realnie czytelnik książkę kupuje. A może ona stanowić połowę rzeczywistej ceny okładkowej. Kilka procent od 25 zł, a kilka procent od 50 zł, no to jest różnica, prawda? Odnośnie ceny okładkowej pani Anita Musioł, wydawczyni i założycielka wydawnictwa Pauza, więc notabene, świetne okładki z tego wydawnictwa, jestem targetem czytelniczym i czytałabym wszystko od nich, zgłosiła votum separatum odnośnie tej ceny okładkowej i mówi tak. Co do rabatów, nie zgodzę się, że nikt nigdzie nie kupuje po cenie okładkowej. Po pierwsze, jednak ktoś kupuje w księgarniach, bo przestałyby istnieć, a kilka ich jeszcze zostało. Po drugie, Empik często sprzedaje na przykład wyłączności czy inne nowości w cenach okładkowych w momencie premiery stacjonarnie i ktoś kupuje te książki. No i to się zgadza, ale cena okładkowa nadal jest zjawiskiem występującym nadal rzadko. Można ją zobaczyć czasami właśnie w takich okolicznościach przyrody, jak wspomniała pani Anita, czyli na stronach wydawnictw, bo wydawnictwa również sprzedają na swoich stronach swoje książki. W ten sposób na przykład od wydawnictwa Czarne nabyłam książkę Ani Erno Lata. To jest nasza najnowsza noblistka, znaczy nie nasza, ale noblistka. Ale ilu czytelników kupuje na stronach wydawnictw? Zdecydowana mniejszość. Albowiem, czym kieruje się czytelnik? No, ceną. Jak słusznie zauważa znów Anita Musioł, klient został przyzwyczajony do obniżonych cen. Kupujemy książki praktycznie wyłącznie w promocji i uważamy, że to jest zupełnie normalne. I książka jest dobrem zarówno powszechnym, jak i luksusowym. Już to kilka razy mówiłam, ale powtarzę to jeszcze raz, bo naprawdę ma to sens. Powszechnym dobrem jest dlatego, bo jest w szerokiej dystrybucji. No i możesz ją nabyć praktycznie wszędzie, bo nawet w Lidlu, czy w Biedronce, czy na stacji benzynowej, czy jeszcze gdziekolwiek. Natomiast artykułem luksusowym jest, bo gdy trzeba zacisnąć pasa, to prawdopodobnie jest to jedno z pierwszych, z czego zrezygnujesz. A jeśli nie, to wybierzesz tańsze warianty, na przykład abonament miesięczny w jakimś Legimi, czy w innej audiotece, gdzie wiele książek masz dostępnych w cenie, bez dopłat, lub będziesz szukał promocji, a z całą pewnością nie będziesz kupował po cenie okładkowej, która obecnie waha się w okolicach około 50 zł za książkę. No i drogi autorze, na którego książkę wszechświat czeka i drży, weź to pod uwagę, gdy podpisujesz umowę z wydawnictwem. Honorarium, jakie ci wychodzi po obliczeniu sprzedaży 3000 sztuk książek za powiedzmy 8% ich ceny okładkowej, odpowiednio sobie musisz pomniejszyć, bo właśnie książki sprzedają się głównie z ceną promocyjną, czyli niższą niż ta cena okładkowa. No i wspomniałam o 3000 egzemplarzy, więc teraz porozmawiajmy o ilościach. 3000 to jest to, na co może liczyć debiutant podpisujący umowę z wydawnictwem, ale nie tylko. W ogóle na przykład moje umowy są skonstruowane tak, że wydawca zobowiązuje się do wydania co najmniej 3000 egzemplarzy, a resztę, no to jeżeli czytelnicy będą więcej chcieli kupić, no to po prostu się dodrukuje. Więc jeśli zakładasz, że akurat twoja książka okaże się bestsellerem, no to raczej powinieneś porzucić te założenia. Dlaczego? Ano dlatego, że na przykład samo takie wydawnictwo Bellona publikuje rocznie 300 tytułów. 300 tytułów. To wychodzi średnio prawie jeden tytuł dziennie. Wydawnictwo, z którym współpracowałam, publikuje co najmniej kilka pozycji tygodniowo, więc rocznie też to się przełoży na sporą ilość. No i ty teraz wchodzisz w ten tłum. No nie mamy na rynku dwóch wydawnictw, tylko kilkadziesiąt, tak? No i ty wchodzisz w ten tłum. Żeby się z tego tłumu wybić, musisz mieć cholerne szczęście i lub cholernie dobry marketing. Najprawdopodobniej więc się nie przebijesz. Twoja książka będzie przez jakiś miesiąc, powiedzmy, podbijana przez najrozmaitsze bookstagramerki na Instagramie, a ty nabędziesz mylny pogląd, że stałeś się popularny. Nie stałeś się popularny. Istniejesz tylko w ściśle określonej bańce. Potem się okaże, że do pierwszego rozliczenia sprzedało się twojej książki no nie 3000 egzemplarzy, a połowa z tego, co i tak już należałoby uznać za świetny wynik. I teraz to honorarium z ceny okładkowej, które już pomniejszyłeś, bo cena okładkowa jest jak Yeti, pamiętamy, musisz sobie jeszcze podzielić przez dwa. No i to są kokosy, prawda? Właśnie. Jak wygląda ta ilość wydawanych książek u autorów takich cenionych, bardzo popularnych? No i tu znów Anita Musioł, no ale to przypadek, przysięgam, w odpowiedzi do pani Natalii Bilskiej. Problemem jest czytelnictwo. Takich jak ty czy my, tu dyskutujący, jest może 10 tysięcy osób, może 50 tysięcy osób, które siedzą i czytają Charakter, Czarne czy książki literackie innych wydawnictw. Najwyższa sprzedaż książki literackiej, zagranicznej, jaką pamiętam, to Małe Życie, około 100 tysięcy egzemplarzy. Nie wiem jak z polskimi autorami, nie liczę też Tokarczuk, wiadomo, to się zdarza raz na wiele, wiele lat. No więc 100 tysięcy na 38 milionów. A wiadomo, że taka sprzedaż to ewenement. Każdy wydawca chciałby powtórzyć sukces Małego Życia. Zresztą chyba niezrozumiały dla nikogo, łącznie z autorką. Bo o ile wiem, na żadnym innym rynku zagranicznym ta książka takiego sukcesu nie odniosła. Michał Michalski dodaje. No i pamiętajmy, Król Twardocha, największy hit z serialem, adaptacjami teatralnymi, kontynuacją, na rynku tyle lat, 170 tysięcy we wszystkich formatach, czyli 170 tysięcy sprzedanych egzemplarzy we wszystkich formatach. We wszystkich formatach, czyli papier, e-book i audiobook. I dalej Michał Michalski. Kajś, laureat najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w kraju. W dodatku reportaż, a więc gatunek wśród Polaków niezwykle popularny. 100 tysięcy we wszystkich formatach. To jest ten szczyt do osiągnięcia w Polsce, tak się wydaje, w 38-milionowym kraju. Kajś, o ile pamiętam, ma nagrodę Nike. I to są, słuchajcie, absolutne wyjątki. Naprawdę. Z literaturą popularną jest dokładnie tak samo, jak z literaturą piękną. Zdroworozsądkowo więc załóż, że nie wyjdziesz poza te 3000 egzemplarzy. Bo po pierwsze, twoja książka będzie miała bardzo słabą promocję, wszak razem z nią tego dnia w tym samym wydawnictwie wyjdzie jeszcze kilka tytułów. Po drugie, takich jak twoja, tego samego dnia wyjdzie jeszcze kilkadziesiąt, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie wydawnictwa. No, ale są przecież autorzy, którzy utrzymują się z pisania. No, wszyscy to wiedzą, ty też to wiesz, ja też to wiem. No, owszem, są, ale po pierwsze są to wyjątki. Nawet członkowie stowarzyszeń autorów w mniejszości utrzymują się z pisania i mówiłam o tym w odcinku 17 o raporcie Unii Literackiej, czyli członkami stowarzyszeń mogą zostać osoby, które mają jakieś osiągnięcia literackie i są na przykład nominowani do prestiżowych nagród albo są laureatami prestiżowych nagród i nawet tacy ludzie w mniejszości utrzymują się z pisania, więc nie możesz oczekiwać, że będziesz miał tak samo jak Mróz, Bonda czy Czorny. Oni są wyjątkiem, nie regułą. Poza tym pisarze utrzymują się nie tylko z pisania, ale z czynności okołopisarskich. Mają spotkania autorskie, za które dostają honoraria, piszą takie zdania polecające na okładki, to się nazywa blurby, piszą scenariusze, artykuły, robią kursy pisania, mają swoje własne wydawnictwa i tak dalej. Czyli nie samo pisanie, ale generalnie wszystko, co się koło tego pisania dzieje, też generuje im przychód. No i trzecia rzecz, którą ja na przykład zauważyłam, piszą w ekspresowym tempie. Tutaj mówimy o literaturze popularnej. W przypadku literatury gatunkowej, właśnie popularnej, zupełną normą jest wydanie 6 książek rocznie, a bywa, że ukazuje się danego autora 8, 10 czy nawet 12 pozycji. Więc mówiąc brzydko, autorzy i autorki napieprzają książkami jak potłuczeni. Znam autorki, które tak robią i książki niektórych z nich czytałam. Były słabo napisane, z kiepską korektą i kwerendą w najlepszym wypadku szczątkową. Słowem, jakość odwrotnie proporcjonalna do ilości publikacji. Ale nie o jakość w literaturze popularnej chodzi, tylko o sprzedawalność. A sprzedawalność zależy również od tego, czy tematyką swojej książki wstrzelisz się w aktualny trend rynkowy. Stąd taki zalew narzeczonych nazistów, romansów obozowych, katów i bestii stąd czy stamtąd. I mówiłam o tym w 29 odcinku, sięgnijcie sobie, tam poruszyłam właśnie ten temat. No dobrze, no to w takim razie może lepiej wydać samemu, skoro wydawnictwa tak zdzierają. No i na to też jest odpowiedź, ale najpierw przyjrzyjmy się czemuś takiemu jak dystrybucja. To nie jest tak, że wydawnictwa dają swoje książki księgarniom, a one je sprzedają, część zachowują zysku dla siebie, a resztę odpalają wydawnictwu. Między wydawnictwem a księgarnią lub siecią księgarni jest jeszcze dystrybutor. Co prawda są wyjątki i zdarza się, jak mówi w tym cytowanym przeze mnie wątku Michał Michalski, że duże wydawnictwa przekazują książki bezpośrednio do sieciówek, ale to jest znów wyjątek, nie reguła. A zatem od dystrybutora małe i duże księgarnie biorą towar. Dystrybutor narzuca wydawnictwom rabat, czyli kupi od nich książki, ale z taką i taką zniżką. Potem same księgarnie, czyli detaliści, też coś tam sobie odliczają od sprzedaży. Marże mają niskie, ale nadrabiają na masie. W takiej sieciówce książek schodzi w cholerę. No, bezpośrednio to autora nie obchodzi, bo on ma podpisaną umowę z wydawnictwem na taki to a taki procent. Obchodzi go pośrednio, bo cena promocyjna, która na dobrą sprawę jest ceną regularną, nie bierze się znikąd. Bardzo obchodzi za to samo wydawnictwo, które jest mocno krojone na zyskach, a co za tym idzie, rzuca się to cieniem na plany wydawnicze, inwestowanie w to w takich, a nie innych autorów, eksperyment z wydawaniem debiutantów i tak dalej. Na to trzeba po prostu mieć kasę. To nie jest tak, że wydawnictwo zbija kokosy, bo jak zobaczycie w wątku, nie zbija. Tu podsunę wypowiedź Przemka Dębowskiego z wydawnictwa Charakter. Ile zarabiamy na książkach? Odcinek ostatni. Charakter 6-8% ceny okładkowej. Autor, autorka charakteru 8-10% ceny okładkowej. Dystrybutor powyżej 50% ceny okładkowej. Było hurtownie założyć. Edit, przepraszam, ale nie do końca dobrze napisałem. Dystrybutorzy tyle nie zarabiają. Przecież też mają koszty, na przykład wojny cenowej, którą rozpętali. Na dodatek Michał Michalski dodaje, że niektórzy wydawcy są powiązani kapitałowo z największymi dystrybutorami i są to, owszem, praktyki monopolistyczne, ale nikt z tym nic nie robi. Ot i tak. No i teraz po tym wstępie wróćmy do pomysłu, by wydać książkę samemu, a przez to ominąć całe to bagno wydawniczo-dystrybutorsko-detalistyczne. Michał Bereka podsuwa, self-publishing to jedyne logiczne rozwiązanie, wtedy tę kasę można wydać na Google Ads, Facebook Ads i tym podobne. Wyjdzie i tak tanio. Przemek Dębowski. No, jak ktoś ma nadzieję, że samodzielnie upłynnie cały nakład, to może i tak. Konrad Nowacki uzupełnia, w znaczącej większości przypadków skutek sprzedażowy jest opłakany, a ta reklama, będą to oczywiście przepalone środki. No i w tym momencie oczywiście do wątku wjechał żelazny argument, czyli Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze ze swoją książką Finansowy Ninja. Więc jak się nie da, skoro się da, gość wydał sam i zgarnął kokosy.
O przypadku Michała pewnie słyszeliście i usłyszycie pewnie jeszcze nie raz, dlatego oddam głos Filipowi Springerowi i innym, cytując ich wypowiedzi no niemal w całości, bo ja bym lepiej tego nie zrobiła. Więc Filip Springer mówi tak, self-publishing to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. To jest jeden z nielicznych przypadków, który przytacza się w każdej sytuacji na ten temat. Naprawdę, piszę książki od 12 lat, wziąłem udział w tych dyskusjach dziesiątki razy. Wszyscy, którzy w oparciu o ten konkretny case podejmowali decyzję o self-publishingu i próbowali mnie przekonać, jak to daje się doić moim wydawcom, teraz mają piwnice pełne swoich książek. Self-publishing to jest mit. Katarzyna Jeznach mówi, na taki self-publishing musisz ponieść niewiarygodnie wysokie nakłady pracy. Sukces Michała wynikał m.in. z tego, że od 10 lat prowadził bloga, jednego z najpoczytniejszych w Polsce, w tematyce ważnej dla literalnie każdego dorosłego człowieka. W książce wykorzystał treści, o których wiedział od czytelników, że są dla nich ważne. Tymczasem w Polsce są świetni autorzy, debiutanci albo siedzący w tematach pozornie obojętnych, które dopiero po ich publikacji zyskują na znaczeniu. Zauważ, że w self-publishingu masz zupełnie inny rodzaj autora, a i to nie gwarantuje sukcesu większego niż przy współpracy z wydawcą. Takich przykładów też znajdzie się dużo. Powoływanie się na Michała w tym przypadku to jak pisanie, że jeśli ktoś chce więcej zarabiać, to niech idzie grać w piłkę nożną niż na etat w korpo, no bo przecież jest Robert Lewandowski. O tym, czy lepiej wydać książkę samemu czy w wydawnictwie, no też nagrałam odcinek, jest to odcinek numer 20 i zachęcam Was do odsłuchania, tam znajdziecie znacznie więcej z tego tematu. No i jak? Czy wystarczająco już sponiewierałam Wasze marzenia o światowej sławie i drinkach z palemką już przy drugiej książce? Jeśli nie, to dodam od siebie, że pisanie książek to sport dla wytrwałych. To maraton, a nie sprint i tu nie ma szybkich efektów, więc musisz mieć pomysł na siebie i strategię działania, bo jest więcej niż prawdopodobne, że zginiesz w bezmiennym tłumie pisarskiego planktonu. I nawet jeśli zabłyśniesz, to będziesz jak meteor, chwila blasku i po wszystkim. Więc jeśli zamierzasz w to wejść, to dobrze to przemyśl. Rynek jest pełen pisarskiego planktonu, piszącego książki marnej jakości. Więc pytanie, czy chcesz dołączyć do tej ławicy? No i to wszystko na dzisiaj. Miało być krótko, wyszło jak zawsze, więc jeśli podoba Wam się to, co tu powstaje, to dodajcie podcast do obserwowanych. Nie umknie Wam żaden nowy odcinek, a warto to zrobić, bo ci, co mnie obserwują, wiedzą, że pomimo szczerych chęci i zapewnień z regularnością mam pewien kłopot. Staram się co 2 tygodnie lub częściej publikować, no ale różnie to bywa. Oceńcie podcast, są rozmaite gwiazdki do kliknięcia, na przykład na Spotify'u. To sprawia, że wszechmocne algorytmy patrzą na mnie łaskawiej i są nawet skłonne mi pobłogosławić, a ja mogę dotrzeć do kolejnych słuchaczy, na czym, no nie ukrywam, zależy mi bardzo. Czytajcie moje książki, będziecie mogli zobaczyć, czy zachodzi u mnie zasada, że przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli. Polećcie mój podcast w mediach społecznościowych, powiedzcie o mnie swoim znajomym, niech wieść się niesie, jeżeli uważacie, że to jest dobre, warto, żeby to dobro poznali inni. A na dzisiaj już dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Pisarski Backstage. Będzie mi bardzo miło, jeśli usłyszymy się znowu. Cześć!